GAK. Wasze domy kultury w Gdańsku.
Zuzanna Wronka,
Katarzyna Antrulonis.
Dziś wybierzemy się do lat 80. i porozmawiamy o legendarnym miejscu narodzin gdańskiej sceny alternatywnej, czyli dzielnicowym domu kultury na Suchaninie, nazwanym wówczas Burdlem. Miejscu, które ze zwykłego osiedlowego klubu z biblioteką przerodziło się w punk rockowy, młodzieżowy, azyl wolności i radości w smutnej rzeczywistości PRL-u. Spotykamy się dzisiaj z nietypowego, fantastycznego powodu 40. rocznicy wyjątkowego dwudniowego koncertu, czyli ciężkiego weekendu w burdelu. Jest z nami Jarek Janiszewski.
Przepraszam, muszę to powiedzieć, założyciel Bielizny, konkretnie zespołu.
No, ogólnie Bielizna. Tak.
Zespołu Bielizna, który wtedy grał pod nazwą Bielizna Geringa.
Tak jest.
Muzyk, dziennikarz, wokalista, producent, kompozytor i tekściarz. Lider zespołu Czarno-Czarni, a także projektów Otoczeni przez bydło, Doktor Granat i duetu Gremplina. W swoich tekstach opisuje polską rzeczywistość, śpiewając m.in. To potwornie smutny stan, gdy harmonii brak, czy uwodząc piosenką o zgrabnych nogach. Także rozmawiamy z żywą legendą gdańskiej sceny alternatywnej.
Chyba legenda, to powiem ci, to no ładne. Przeważnie legendę poznaje się tam, już 200 lat nie ma jakiegoś osobnika, ale legenda.
No między innymi dlatego spotykamy się, żeby zapisać tutaj jakąś historię. Mamy nadzieję, że jak najwięcej różnych opowieści, historii, które też będą przyczynkiem do rozmowy o gdańskim domu kultury, w którym królowała scena punk rockowa, w którym był bunt, w którym były bójki.
W którym mogło się spotykać społeczność nonkonformistyczna. I w związku z tym zaczniemy od takiego wydarzenia kluczowego dla tamtej sceny, czyli imprezy, którą ty organizowałeś. Możesz nam o niej trochę opowiedzieć?
Kilka słów wprowadzenia. Jesteśmy mniej więcej w środku lat 80., 84-85 rok. Nie dzieje się kompletnie nic, bo tak, skończył się stan wojenny. To jest takie rozedryganie, czy za chwilkę skończy się PRL, czy Rosjanie jednak tutaj będą mieli coś do powiedzenia, bo tak to wszystko wyglądało. I była taka przesympatyczna grupa ludzi, to mogę to nawet nazwać generacją, tak? Ludzi, którzy chcieli, żeby ten czas taki drętwy, potem pojawiło się takie pojęcie Breżniewszczyzna, tak? Do tego okresu, gdzie się niewiele dzieje, żeby ten czas jakoś zagospodarować. A propos generacji, tak się dzieje czasami, tak jak nie wiem, w piłce nożnej, kiedyś mieliśmy taką reprezentację piłce nożnej pana trenera Gruszkiego, gdzie pojawiają się talenty, coś się ciekawego dzieje, ale nie ma ciągłości. To są czasami takie wybuchowe historie związane, nie wiem, czy z energią, z czasem, z ekonomią. Na to składa się parę elementów i tak się jakoś poukładało, że ludzie z Gdańska, z Sopotu, z Gdyni zaczęli tworzyć w takiej ciekawej formie, że graliśmy różnorodnie, tak, ciekawie. Polska wtedy była panowana przez taką zimną falę, czyli ten pierwszy punk był taki zimnofalowy, wszystko zdołowane, nic nie ma przyszłości, jest kompletny dramat. Matka uciekła z latynosem, tak, ojciec stroi choinkę nago. Ja to się trochę śmieję, natomiast myśmy na to wszystko wpadli, my jako ekipa z Bielizny, na początku Bielizny Geringa, bo zastanawiałem się z kolegami, jaką nazwę dać. Formacji, która chce odejść od tego takiego bazanego smutku, pobawić się trochę, tak? I pierwsze nasze nagrania, nie mówię teraz już o koncercie, ale pierwsze nasze nagrania to była zabawa. Nikt z nas nie myślał, że będziemy żyć z tego, że będziemy wydawać płyty. Śpiewaliśmy na przykład, pamiętam piosenkę Długopis. Wczoraj dziesiątek ktoś ukradł mi długopis, a bardzo ładny był z plastiku, Libella B5, wyprodukowany przez spółdzielnię przodowników. Bardzo takie wesołkowate historie, żeby troszeczkę, wiesz co, zapomnieć, odejść od tego całego smutku. Wy tego nie wiecie dzisiaj, ale wtedy media opowiadały tam, a to złodzieje ukradli słoninę, a to nie ma wieprzowiny, dlatego nie ma mięsa w sklepach. A to ktoś tam znowu coś zrobi, po prostu smutek i nostalgia. I my w takich warunkach zaczęliśmy tworzyć, to bardzo różne formacje, wspomniany przez was Dom Kultury na Suchanie, bo tyle szczególny, że tam dwie panie, które wypożyczały książki i tak dalej, udostępniały część tego Domu Kultury, to dzisiaj to tak trudno to określić, gdyby ktoś zobaczył te sale i tam podziemia, to wyglądało, nie wiem, jak jakiś skład tajemniczych elementów, które są dawno przeterminowane. Trudno to było nazwać Domem Kultury. Jedynie taka była drobna część z książkami. No i tam te panie były tak otwarte, że one się nie bały tego, że ktoś przychodzi i gra. Bo trzeba zrozumieć, że większość domów kultury wtedy, dzisiaj myślę, że też jest podobnie, jest opanowana przez takie jednostki, które myślą, że kultura to tak. Przychodzą emeryci i grają w szachy. A to tam jest odczyt na temat takich zwierzątek. No ale jak ktoś chce grać, no i robi się głośno. tam jeden czy drugi szef Domu Kultury mówi, nie wolno, to za głośno, no ale muzyka musi być głośna, dlatego że sama moc perkusji, jak ktoś gra, to jest jakieś tam 200 watów. No i ten burdel zrobił się o tyle fajny, bo zaczęły tam grać pierwsze formacje, takie jak chociażby UNRA, Po prostu i tam jeszcze paru moich kolegów. Zaproszono też nas. No, bielizna Göringa nie miała być żadnym skandalem, tak? To po prostu nazwa, która odzwierciedlała jakby ideologię, tak? Naszą. Śpiewaliśmy o człowieku, który nie ma tłuszczu i się smaruje kremem Nivea. No i ci ludzie tak patrzyli na nas, no, dziwadła jakieś tam, ale nazwa pasowała z jednej strony, ale z drugiej strony, no jak zwykle, dziennikarze czy tam jakieś tam typy, które trafiły na nazwę, byli przekonani, że oto znowu pogrobowcy. Pogrobowcy Niemców. Była, słuchajcie, po II wojnie światowej taka działalność, którą PRL nazwał, że to ziomkostwo. Czyli Niemcy, którzy chcą odzyskać ziemię, że oni tu przyjdą, chcą nam Gdańsk zabrać, Hel i wszystko i tak dalej. No i uznali nas, że my tam jesteśmy takim ramieniem niemieckiej ideologii. Nas to wszystko bawiło i w pewnym momencie postanowiliśmy skrzyknąć całą ekipę tutaj trójmiejską, którą znaliśmy, żeby zrobić przepiękny koncert. Przyjechała ekipa z Gdyni. Pamiętam apteka, Polish Ham, przyjechała tutaj z Trójmiasta takie kapele jak Mewa, jak UNRA, jak Po prostu, no znakomity klimat, Po prostu do dzisiaj gra. To jedna z legend trójmiejskiej sceny. Przyszedł do mnie facet w to 84-85 rok w rozszerzanych spodniach, miał pas z bykiem i lusterko z Brigitte Bardot.
Czy to był Szczepan Szprada?
To był Szczepan Szprada, który miał przepiękne teksty. Do dzisiaj ja jestem jego wielkim fanem, bo w tym całym takim brutalnym natłoku tych historii, twardych, prostych, tych perelowskich, on wychodzi na estradę w klubie podczas tego koncertu i śpiewa utwór Ta pani z sokiem, a wtedy były saturatory na ulicach. I śpiewa tak, Ta pani z sokiem, bo była woda bez soku i była woda z sokiem. Można było zamówić taką i taką. Ta pani z sokiem, ten pan bez, ta pani z sokiem, ten pan bez. Dlaczego ta pani pije z sokiem, bo jest kobietą? Dlaczego ten pan pije bez soku, bo jest mężczyzną? Powiem wam, że porażające stwierdzenia. Wszyscy ryczeli ze śmiechu, a potem Szczepan zaatakował nas wszystkim utworem A untu tuntu dandalize. To nie, nic nie znaczyło. Chodziło o to, że to jakiś rytm tam, mało tego. Wystąpił w jakichś sobotach, zaczął stepować. I było to tak śmieszne, tak komiczne, plus do tego różnorodność innych kapel, bo jedni grali psychodelię, drudzy grali jeszcze parę rzeczy, po prostu bardzo ciekawe dwa dni, no, które zakończyły się pałomaniem, bo milicja przyjechała i po latach okazało się, że ktoś zadzwonił na milicję, bo jeden z takich czołowych starych punków, niejaki Gutek, pił mleko z denaturatem. No taki konglomerat
to
bardzo
ciekawy. To było zgłoszenie.
Ciekawe.
To nie było tak, że ktoś wąchał klej, bo różne słyszałam opowieści o tym.
Tak, nie, no było, wiesz, to było jakby wszystko, no. Człowiek ma prawo do wolności. Jeden będzie wąchać klej. Dlaczego ja mam mu zabronić? Drugi będzie pić mleko z denaturatem. Po prostu na tym polega wolność. A to, że potem padnie, no to jest jego problem. Ale ktoś tam nie wytrzymał. Dostaliśmy wszyscy w łeb, zrobili nam taki tunel przygody, gdzie tam przepuścili nas przez taką ekipę milicyjną i dostaliśmy trochę pał. No ale ja to śmieję się, to dla zdrowia. Ale generalnie udało nam się, wiecie co, stworzyć wtedy, bo to był jeden koncert, potem były koncerty mniejsze, ale tak zwaną, jakbyśmy to określali, społeczność alternatywna. Masz swój świat, swoje kontakty, swoich przyjaciół i nie reagujesz na propagandę zewnętrzną, tak? Bo ja kiedyś spotkałem się z ludźmi z NZS-u. Mówimy o wyjściu ze stanu wojennego, tak? Oni tacy się nosili szeroko, unosili się w powietrzu jako taka super intelektualna ekipa, tak? Bo to studenci. Ja też skończyłem studia, tak a propos. Ale tacy, mówiąc krótko, mało energetyczni w jakichś powyciąganych czarnych swetrach. Rozwalali nam też imprezy, bo jak przychodziły takie ładne dziewczyny jak wy, ktoś nagle, wyobraźcie sobie, jest impreza, coś się dzieje tutaj, ludzie zaczynają wypijać trochę taniego wina, zaczynają drżeć, dziewczęta szukają przygody. A tu nagle przyłazi ktoś i mówi, no to teraz będziemy słuchać tam utworów o Solidarności. A ja mówię, ty idź się schowaj gdzieś tam do toalety, bo tu po prostu miłość ma wystąpić, a nie Solidarność. Solidarność, na Solidarność będzie jeszcze czas. I pojawiały się utwory tego naszego barda, Moreruną, jaką człowieka.
Kaczmarskiego.
Kaczmarskiego, tak. Rozwalały każdą imprezę. Po prostu jebanie się rozrzewniały. Zamiast po prostu już przygotować się do tego, że będzie wymiana materiału genetycznego, no to tam zaczynasz,
I
to mało tego.
No runęły, no.
Runęły, ale nawet ci ludzie, którzy słuchali tego, łącznie z tymi studentami, nie mieli pojęcia, że to nie jest polska kompozycja, ani jego też kompozycja, tak? Bo to hiszpańska rzecz. I po prostu takie to wszystko takie, no jak zwykle to młodzież, odlot i tak dalej. Myśmy postanowili to gdzieś tam wszystko razem złapać za głowę. I tak się działo od imprezy małej do imprezy dużej. I wracam do tej rozmowy z tymi studentami z NZS-u, że oni potem weszli do polityki, weszli tam do Solidarności, tam do tego Chase Banku, który się pojawił. No i pamiętam, zawsze ktoś tam sobie uzurpował prawo do tego, że to on wywalczył wolność. Tak, to Wałęsa mówi tak, ja skakałem przez płot, wywalczyłem wolność, NZS też wywalczył wolność. A prawda była taka, że 89 rok poskładało się parę fajnych elementów, tak? Tu społeczeństwo alternatywne, które nie reagowało na propagandę. Z drugiej strony oczywiście bibuła robiona przez NZS i parę jeszcze innych ciekawostek. I w takich warunkach, wiecie co, robią wszystko sami, tak? Plakaty rysowaliśmy, próby odbywały się w dramatycznych okolicznościach, bo ten legendarny klub Burdel miał tam jakieś dwa wzmacniacze, które tam rzęziły.
No
ledwo,
właśnie,
ledwo.
Opowiesz nam trochę więcej w ogóle o tym, jak promocyjny klub muzyczny Burdel wyglądał w tamtym czasie, jeszcze zanim nim się stał.
Jeżeli ktoś kiedyś obejrzy zdjęcia, prosty budynek, który przypomina po prostu jakąś, nie wiem, niedużą szkołę. Na piętrze była wypożyczalnia książek i tam ludzie przychodzili, żeby sobie coś tam wziąć. Była sala, tak się mówi, koncertować, gdzie można było zrobić jakieś spotkanie, po prostu tam zmieściłoby się ze 100 ludzi, no to trudno taką wielką salą nazwać, ale była. Było kawałek estrady i to wszystko wyposażone w jakieś 2-3 wzmacniacze, które tam trzeba było wciskać, jakieś zapałki, bo to nie chciało grać, w ogóle rzęziło, jakieś mikrofony dramatyczne, ale jakaś namiastka, tak? I tam się grało w piwnicach. Było dużo miejsca, tylko te piwnice były często zalane, bo klub Burdel był na takiej niszy. To na słuchanie taka górka i tam często zalewało to. I tam chłopaki jak mieli próby, tam mieli mokre nogi, ale stali i grali, bo było bardzo mało miejsc, które nie przeszkadzały nikomu, tak? Ta biblioteka działała sobie tam popołudniami, wieczorami, ale można było tam, nie wiem, czy w piątek, czy w sobotę, pani Ania dawała klucz. Była na tyle otwarta, że można wziąć jej klucz, pograć parę godzin i nikt nie przyłaził, tak, tym machał rękami. Panie, to tam nie balona, to tam muzyka, co to się jest, harpy, droty i tak dalej. No ale co ja będę rozmawiał z jakąś tam jedną czy drugą jednostką, ludzie nieskażeni głębszą refleksją, którzy reagują tylko na banalne wiejskie dźwięki. I to jeszcze miał taką swoją genialną cechę, że stało troszkę na uboczu. Czyli
nie przeszkadzaliście mieszkańcom.
Tak, nie przeszkadzaliśmy, nikt tam nie przyłaził. Nikt się nie stresował. Każda próba kosztowała nas, nie wiem, 1,5 godziny dojazdu, bo jak mówię teraz o bieliźnie, tutaj jakoś z Sopotu, ktoś z Gdańska, a to autobus się tłukł, trzeba było przejechać przez całe miasto, dopiero pojawiał się klub. Jedna próba w tygodniu, bo a to ktoś gra w szachy, a to ktoś organizuje jakieś tam inne imprezy. No wiesz, dla nas nasze granie było najważniejsze, tak. Ale Dom Kultury ma swoje obowiązki i pojawiało się tam wielu różnych osobników, którzy też chcieli coś tam zrobić. To po prostu wyglądało w środku dość dramatycznie, ale myśmy byli szczęśliwi, bo na takim zwykłym osiedlu nie było szans, żeby cokolwiek stworzyć.
A to było dla was miejsce.
I udało nam się kilka imprez zorganizować. Udało nam się po prostu pokazać, że coś się fajnego dzieje. Mało tego, to jest najciekawsze. Udało nam zaprosić gości. Dwie zespoły spoza Trójmiasta przyjechały, ściągnięte legendą. Bo wtedy nikt nie zwracał pieniędzy za transport. Nikt nie zapraszał cię do hotelu. Tak, trzeba było się położyć u przyjaciół, u znajomych. I były dwie formacje. Pierwsza to Róża Europy z Warszawy. Zapamiętaliśmy ten koncert szczególnie, bo grał z nimi saksofonista, który dostał puszką po piwie i urwało mu kawałek zęba. Wiesz, to jest dramat dla saksofonisty, jak musisz, wiesz, dąć, a coś się z tym aparatem dzieje. I drugi zespół bardzo wesoły, zespół ze Szczecina, zespół Dodna, którego liderem był niejaki Pies. Bardzo fajna ekipa. To były tylko dwie formacje, które przyjechały. Mogą pochwalić się tym, że byli u nas. Ja ich namówiłem, a oni też ciągnęli po to, żeby przyjechać, zobaczyć, bo to środowisko nasze dla reszty kraju było bardzo interesujące. Dlatego, że tak jak wcześniej wspomniałem, młodych Polaków opanowała tak zwana zimna fala. A tutaj pojawiały się takie zespoły jak Call System, bardzo sympatyczna formacja grająca moje Polish Ham, grające rockabilly między innymi, alternatywa taka twarda w postaci Pancernych Rowerów, Apteka jako psychodelia, były zespoły wesołkowate w stylu Dzieci Kapitana Klosa, które takie drwiły z tego wszystkiego, z tego całego klimatu naszego. I na tle Polski to wszystko wyglądało ciekawie. Udało nam się zainteresować też dziennikarzy, bo pojawiło się coś takiego jak Nadmorskie Centrum Kultury. Pojawił się tutaj, to jest bardzo istotna rzecz, Waldemar Rudziecki, to taki działacz, który w Toruniu działał przy klubie Od Nowa, organizował różne takie ciekawe, spektakularne akcje. On się tu przeniósł i zaczął robić też koncerty. A to Nadbałtyckie Centrum Kultury miał taki klimat, że dzięki temu, to tak zwana czapa, tak? To jeszcze był PRL. Bez czapy, która miała tam kontakt z władzami lokalnymi, nie można było żadnej dużej imprezy zrobić. A to Nadbałtyckie Centrum zorganizowało cyniczny zlot młodzieży ery atomowej w Operze Leśnej. Wyobraźcie sobie, Opera Leśna, tam gdzie wysiadała, tam, nie wiem, Karel Gott, Helena Wondraczkowa i jeszcze inne zapiewajła, słuchajcie, tutaj z naszego regionu. To był ewenement, żeby w Operze Leśnej zrobić duży, potężny koncert z plakatami, ze wszystkim. I tam na przykład przyjeżdżały takie zespoły, które potem zrobiły karierę. Przyjechało, słuchajcie, Demono. Takich wystraszonych 5 chłopców z tyłu nie wiedzieli, bo to Trójmiasto, to poszła legenda, tu się fajnie gra, jest wesoło. Prawda, gdzieś tam wciśnięci w kąt, przyjechali, zagrali. Pierwsze koncerty kultu, Tilaw przyjechał, kiedy to już był mało znany. Bo wtedy był taki okres, że jedynym takim miejscem, żeby poznawać muzykę alternatywną, ale na terenie całego kraju, to był Jarocin. Festiwal, gdzie ludzie przyjeżdżali, mieli takie małe magnetofony na kasety, nagrywali sobie to wszystko, co tam się działo. Był problem z organizowaniem koncertu alternatywnego, bo władza od razu patrzyła na to, że to jest bunt. Traktowali nas tak z dystansem, tak? Niepoważnie, bo dla nich ta młodzież, a niech się wykrzyczą, niech tam sobie pograją, tak? Ganiali wszystkich tych chłopaków, którzy robili bibułę, tak? Pisma alternatywne związane jakby z polityką. Finalizując całą rzecz, zaczęło się od burdelu i potem pojedyncze małe koncerty. Potem się pojawiło Nadbałtyckie Centrum Kultury z Gdyni, i które też działało ciekawie, bo tam ludzie, działacze, którzy byli związani z PRL-em, ale zrozumieli, że trzeba młodym pomóc, tak? To na przykład jak były problemy z plakatami, to jakiś zdobywali papier, tak? Dla nas.
Wspominałeś o organizacji koncertów i chciałyśmy się dowiedzieć na przykład, jak w burdlu, z czyjej inicjatywy te koncerty powstawały. Już ty wspomniałeś, że z twojej, ale czy z inicjatywy pracowników też?
Czy to było na takiej zasadzie, że my jako Dom Kultury chcemy zorganizować koncert taki a taki i zapraszamy was, żebyście wzięli w nim udział, czy na zasadzie to było, macie, róbcie?
Nie, nie, to było tak, że mieliśmy zielone światło, żeby coś robić, ale ponieważ klub nie miał przyzwoitego sprzętu prawie żadnego, miał tam jakieś dwie żałosne kolumny, żeby zrobić taki koncert, trzeba było po prostu znaleźć człowieka, tu nikt żadnego sprzętu nie miał. I pamiętam do dzisiaj, udało mi się wyszukać, facet nazywał się niejaki Klunder, który takim starym żukiem przywoził kolumny tam połatane, robione własnoręcznie, żeby było coś słychać. Ja wypożyczałem jeszcze jakieś urządzenia, tam kamery pogłosowe, różne inne rzeczy i mikrofony.
I wypożyczałeś to jakby z własne środki, tak?
Wiesz co, wypożyczałem to od kolegów.
Pożyczałeś.
Tak, myśmy byli szczęśliwi, bo koledzy po prostu mieli gdzieś tam w szufladach, tacy pasjonaci. I oni to robili nie na zasadzie, żeby zarabiać grosz, tylko byli szczęśliwi, że coś tam się uda zrobić, tak? Zrobimy koncert poza oficjalnymi klimatami. No to przecież wtedy w mediach królowała dodana nieśmiertelna tam Maryla Rodowicz. I żeby zrobić koncert, trzeba było te rzeczy pozbierać, których nikt nie miał. Tutaj nikt nie było żadnych tam, nie wiem, poczelni, sprzętu, sklepów, nic. Szukało się. I jak się udało to wszystko pozbierać do kupy, to ja szedłem do pani Ani, mówię, pani Aniu, no zróbmy koncert tutaj, bo wiecie co, bo widzę, jak zespoły tworzą, pracują, tak, robią materiał, musi się to czymś skończyć. Trudno było wydawać płyty wtedy, bo myśmy byli traktowani, wiesz, jako takie zło konieczne. Myśmy oddolnie to robili, dlatego że panie w Domu Kultury, one nie wiedziałyby nawet, jak to zrobić. One miały miejsce, były tam jakieś moje dwa urządzenia, które trzeba było gdzieś tam dołożyć do kupy, jakaś zdezelowana perkusja, ktoś tam coś przynosił, żeśmy to wszystko skręcali, po prostu metody chałupnicze, absolutnie. Ale mieliśmy wielką satysfakcję, że nagle udaje nam się zrobić coś poza tym oficjalnym obiegiem, nie musimy nikogo pytać i mamy swoje granie. Po prostu, no tak dzisiaj, jak opowiadam niektórym, mówię, no nie, no jak to, no ale skąd wzięliście to, to, to? Ja mówię, miałem sygnał, to ten miał takie urządzenie, to żeśmy składali, ten miał to, ten miał to, ten miał to. I to wszystko działało na zasadzie takiego, wiesz co, hura optymizmu. I
kolektywnie to robiliście.
Tak, kolektywnie, ładne słowo. W tamtym okresie, takiego smutku kompletnego, no bo co? W którą stronę kraj miał iść, wtedy nikt tego nie wiedział. Sklepy gołe i wesołe, tak? Nawet puszek z mielonką nie było. Nic nie było. A my w takich okolicznościach próbowaliśmy coś fajnego zrobić, spotkać się jako grupa ludzi, żeby ten czas nie był przegrany. Że nie był taki pusty, tak? Bo potem można by mówić, nie no, no, czekaliśmy, że będzie lepiej, tak? Samo się nie zrobi. Zrobiło się tam w tym 89, ale też trwało to kilka lat. A po nas zostało trochę dźwięku. Słuchajcie, to jest ciekawe. Bielizna. Byliśmy jedyną kapelą, która nagrała pełną płytę całą, od początku do końca. W 87 się ukazała ta płyta. Reszta ekipy nie była jeszcze gotowa, tak? Trochę się wystraszyli, bo grasz sobie w Domu Kultury i tam sobie brzdąkasz i wchodzisz teraz do radia. Nordbałtyckie Centrum Kultury załatwiło tak, dzięki tamtym wszystkim koneksjom z władzami, że trzeba pokazać, że tutaj zespoły tworzą i grają. Jak dostajesz szwajcarski mikrofon firmy Neumann, to powiem ci, że słychać wszystko. Każde masknięcie, każde odstrojenie, tak? To już nie ma zabawy. Tutaj już trzeba się przygotować. Myśmy się na pół roku zamknęli z chłopakami, bo żeśmy bawili się w muzykę, a tutaj ja mówię, dobra, zabawa zabawą, wygłupialiśmy się, a teraz mamy jedyną okazję. Myśmy byli przekonani, że to będzie pierwsza i ostatnia płyta i zrobiliśmy rzecz, z którą jesteśmy kojarzeni do dzisiaj. Uważają, że to nasza najlepsza płyta, choć płyta, myślę, nie gorsza teraz się ukazuje w maju. Podwójny album na winylu i na płycie kompaktowej. I tak się to wszystko toczyło. Pytałeś się o to, jaka inicjatywa. No po prostu miłe, sympatyczne panie w Domu Kultury były na tyle otwarte i to było już ogromną wartością, że przychodzisz do kogoś, kto rozumie, że ci ludzie grają, tworzą i chcą zaprezentować to, tak? I nie było takiego żadnego innego miejsca, w którym mieście wtedy.
Czyli Bur był sprzyjającą przestrzenią burdel. Dla młodzieży?
Burdel. Trzeba powiedzieć prawdę i otwarcie.
No to jak już się tutaj kłócimy o nazewnictwo, to może przejdziemy do historii, dlaczego burdel stał się burdlem.
Burdlem, bardzo proste. Kiedy klub zaczął być słynny jakby jako legenda, nie jako tam kosmiczne miejsce, no zaczęły się pojawiać różne dziwne osoby. I nagle szefową Domu Kultury została pani Kupunicka-Choińska, potem przyszła żona Jacha Paszkiewicza od Teledysków. No bardzo zaradna kobieta, aczkolwiek ona była przekonana, że straszne pieniądze zarobi. No takie ciśnienie na pieniądze i zaczęła zapraszać różne kapele. Ona wprowadziła tam takie zespoły jak Golden Life, jak She, jak jeszcze parę innych. Ja z drugiej strony po latach stwierdziłem, że może i dobrze się stało, bo dzięki temu mój ojciec piwnicę opróżnił z rur metalowych i zrobił, mamy swoje studio od wielu lat i nie musimy nikogo o nic pytać.
I wtedy przenieśliście się właśnie tam już do
studia. Się przenieśli, tak. Jeszcze, a jeszcze były ze 2-3 domy kultury po drodze, ale tam jak zwykle hałas, bo ktoś chce warcaby grać. I tak ten klub zaczął funkcjonować bardziej zawodowo, bo przyszła pani z miasta, bo ona miała jakieś tam koneksje z miastem związane. I ona próbowała zmiękczyć odbiór nazwy, tak? Żeby promować klub, żeby promować tam imprezy, że jak to? Nie burdel, tylko burdel. No jaki burdel? Kto tak mówi? Co tam? Gdzie to my jesteśmy? Po prostu to był klub burdel i tak zawsze był postrzegany, tylko potem ja już machnąłem ręką, bo pani próbowała, tak jak mówię, żeby nie było problemu z mediami, tak? No bo inaczej się pisze w gazecie, że grałeś w burdelu. I część ludzi jest tak głupia, że jest przekonana, że jak gramy, to tam panie w peniuarach biegają po prostu i szukają przygody. Chociaż nie byłoby tak źle.
Ale może trochę jest to jakieś uzasadnione. W końcu bielizny Geringa nie zrozumieli to i burdla też mogli nie zrozumieć.
Wiesz co? No mogli nie zrozumieć, tylko że to nie był klub otwarty taki, który regularnie robi koncert. Te kapele miały tam próby, i pani Choińska, która tam chyba zrobiła się menadżerką, bardziej wykorzystywała legendę, że tutaj to są zespoły pochodzące z takiego klubu i grały gdzieś tam na zewnątrz. Bo tam ta salka była mała i taka trochę obskurna i nawet na nią zainwestowano w sprzęt nowy. Po prostu przyszedł ktoś, kto był przekonany, że można wycisnąć z tego jak starą cytrynę, tak? Zarobić parę groszy i tyle. Ona dużo potem zrobiła dobrego dla tego naszego regionu, bo tam pamiętam, tworzyła w Neptune TV, było coś takiego w telewizji, było parę ciekawostek. Natomiast nasze drogi z nią się rozeszły, natomiast z Jakiem Paszkiewiczem do końca jego egzystencji pracowaliśmy razem, bo ostatni teledysk też robiłem z nim. To bardzo sympatyczny człowiek, a życie tak się ułożyło, że dzisiaj nas chyba z kosmosu ogląda.
Prawda. Ja jeszcze chciałam podpytać o to, w jaki sposób zespoły funkcjonowały w tym Domu Kultury na Suchaninie. Czy wy płaciliście za wynajęcie salki? Czy mogliście tę przestrzeń zajmować nieodpłatnie?
Nie.
Jak to działało?
Słuchaj, nie płaciliśmy na pewno, no bo nawet nie mieliśmy skąd, bo tam wszyscy, wiesz, biedni jak mysz kościelna. Natomiast raz na jakiś czas, pamiętam, że chyba mieliśmy właśnie coś tam sobie zorganizować, żeby szedł sygnał, że zespół gra, że Dom Kultury działa, że jest przygotowany do różnych działań. Finansowo nie, to było na zasadach takich, że tak jak wiele rzeczy w latach 80. nie było wycenionych w żaden sposób, tak? Ale było swobodnym wlewem takiej, wiesz, kosmicznej, młodzieńczej energii. No bo zwróćcie uwagę, to można robić mając, nie wiem, tam 20, 19, 18 lat, no co, można się upijać, można halować klej do drewna, można chadzać na pielgrzymki, nie, ja mówię o różnych...
alternatywach, tak.
Alternatywnych.
Można grać muzykę.
Można grać muzykę, ale na tle tych różnych działalności granie muzyki i tworzenie utworów, pisanie tekstów jest to po prostu rzecz szalenie rozwijająca, tak? Ja należę do tej nielicznej od początku naszej działalności ekipy, która traktuje teksty bardzo poważnie, tak? Od strony obyczajowo-politycznej. Zawsze było to dla nas istotne, choć dla moich kolegów niekoniecznie. I teraz przykładem będzie ta płyta, która się w maju ukaże, która się nazywa Bagno, która jest bardzo twardą opowieścią o Polsce. I wiesz, samo granie, samo pisanie jest o tyle świetne, że dużo ludzi odkryło w sobie miejsce na tego typu działalność, tak? Bo nie jest proste z człowieka, który tam sobie gra na urodzinach u cioci, stworzyć ekipę, a potem wychodzisz przed ludzi i musisz czuć pewną odpowiedzialność, że to, co robisz, ma jakiś sens, tak? Musisz przyjąć taką akcję, że może się komuś spodobać. Może nie, ale masz szansę rozwijać się. Tak jak myśmy zaczęli od rzeczy błahych, a kończymy na rzeczach szalenie istotnych. Teraz na płycie tej najnowszej mamy na przykład utwór, który trwa 12,5 minuty, a poświęcony jest człowiekowi, który się spalił pod Pałacem Kultury, tak? Piotr Szczęsny. Ludzie w Polsce, mówiąc krótko, machnęli ręką, tak? Co? No bo nie ma wrażliwości, nie ma klimatu, nie ma czasu, nie wiem. Ja dla takich ludzi nie tworzę, nazywam ich baranami. W związku z tym efekt jest taki, że tak jak my, tak zaczynało mnóstwo zespołów, tak? Mówię o scenie punk-rockowej, ale nawet nie polskiej, mówię o scenie światowej, tak? Tak jak zaczynał Clash, tak jak zaczynał Police, który pamiętam, czytałem rozmowę po pierwszej trasie, Sting mówi, że $20 przywiózł. Pojechali do Ameryki, po pierwszej płycie zagrali, a potem odkrywasz sobie możliwości takie, że można napisać teksty drążące różne ciekawe tematy, można walczyć ze sobą z taką materią, tak? Więcej czytać, ale rozwijać się i z utworu na utwór, pokazywać po prostu coraz to inną twarz i to jest fajne. Z tej naszej sceny, tak jak rozmawiamy sobie, trójmiejskiej, zostało nas niewiele, tak? Cały czas czynne jest po prostu, gra aptek, ale od czasu do czasu i jest bielizna. Teraz się, wiem, że pojawiły się dwa koncerty z Focal System, bo grali niedawno z tej całej załogi, czyli gdzieś ludzi ciągnie do tego, żeby powracać, grać, no i dzieje się i można tylko powiedzieć tak, że jedną z takich największych wartości jest to, że możesz w jakiś sposób się rozwijać, tak, jeżeli chcesz. To często, wiesz, nie ma przełożenia na sprawy finansowe, tak? Płyty się sprzedają marnie w tej chwili, tak? Kiedyś się sprzedawały znacznie lepiej. Ja tutaj pierwsze płyty zespołu Czarno-Czarni, lata 60. sprzedaliśmy 250 tysięcy. To jest to nieosiągalne dla nikogo dzisiaj w ogóle, w żaden sposób, tak?
Chciałam ciebie prosić, żebyś opowiedział nam trochę o takim nastroju, jaki panował w tamtym czasie w tym Domu Kultury na Suchaninie. Wspominałeś o tym, że tam spotykało się alternatywne środowisko, że się ze sobą, ja tak odczytuję, przyjaźniliście, spędzaliście
tak,
czas.
Tak.
Ale też mówiłeś o tym, że no, salka była na godziny. Czy spędzaliście tam też czas?
To znaczy, wiesz co, nie. Nikt nikomu nie wchodził jakby w paradę, dlatego że wiesz co, jak zespoły grają, jak się spotykają, to też trzeba sobie zdać sprawę, że trzeba ten czas gdzieś znaleźć. Bo nagle 5 osób musi w jednym tam godzina, dwie spotkać się i grać, tak? W międzyczasie to wam powiem ciekawostkę związaną właśnie z bielizną, że jeszcze za czasów burdelu odszedł od nas basista. Musieliśmy znaleźć kogoś innego, bo jego przyszła żona była zazdrosna o to, że on się spotyka z kolegami i spędza z nami czas, bo przy okazji wypija tanie wina. Nie było nas stać na inne. Ale to był taki, wiesz co, okres swobodnego działania i wiesz co, wymiany też kulturowej, bo nie dochodziły tu do nas żadne płyty winylowe, tak? Żadne płyty kompaktowe. To było ciężko, a my przez naszych kolegów, też punków, mieliśmy takich znajomych, mieliśmy dostęp do płyt, o których Warszawa i tam cała reszta pojęcia nie mieli, tak? Pierwsze płyty Joy Division, U2 i paru jeszcze innych punk-rockowych kapel, bo akurat U2 to bardziej komercyjnie żeśmy traktowali. Myśmy spotykali się, jak byliśmy w burdelu i tam jeszcze znajomych umawialiśmy się, że potem gdzieś będziemy słuchać tych płyt, tak? To przecież pamiętam, jak pojechaliśmy pod koniec lat 80. ciekawa rzecz, do Warszawy i graliśmy koncert, chyba klub Riviera Remont. Oni nie wiedzieli, co po koncercie wrzucić. Mieli już magnetowidy, oni nie słyszeli o Prince'ie nic. Ja przywiozłem kasetę VHS, mówię, to jest Purple Rain, pierwsza płyta, już to był hit światowy. A oni, co to jest? Ja mówię, no, to jest Prince. Ale mówię, jesteście tak głupi w tej Warszawie, że będziecie słuchać zespołów Trubadurzy przez 100 lat. Ja mówię, wrzucam wam to, oglądajcie. I to tak zwana wymiana w sensie takim, że płytę zespołów, o których mówię, cała Polska by nie miała okazji usłyszeć. Tak nie grało się punk rocka, ale w takiego szeroko pojętego muzyki nowofalowej.
To była kwestia tego, że Gdańsk jest położony tutaj nad morzem?
Wiesz co, i tak
myślę, że wielu marynarzy. Wspomnieć o to, skąd się brały te płyty u nas.
Z jednej strony tak, ale z drugiej strony mieliśmy dwóch, trzech kolegów, gdzie rodzice, czy tam wujek pracowali w Stanach. I oni przysyłali te płyty. I to różnorodne, tak? Myśmy, spotykając się, wymienialiśmy się tymi płytami, tak? Można było pożyczyć
rzecz. Stawały się dobrem publicznym.
Tak, można było pożyczyć od kolegów. Kolega Ozzy był takim animatorem naszej sceny. Bardzo sympatyczny gość. To był lider formacji Szelest Spadających Papierków. On dostawał płyty ze Stanów i myśmy wypożyczali je. Można było posłuchać, spotkać się. Po prostu taka forma, wiesz, niedostępna normalnie, bo ani radio tych rzeczy nie grało, ani nie było informacji, skąd to zdobyć. Po prostu, a tu myśmy wypracowali takie kanały, że spotykamy się, rozmawiamy o różnych prądach, trendach. Akurat tak się stało, że wśród tej naszej grupy było dużo ludzi, dla których muzyka była szalenie ważna. Dlatego, że to była taka odskocznia od tego dziadostwa krajowego, tak? Uwierzcie mi, że nie jesteście w stanie wyobrazić sobie takiego świata, tak mi się wydaje może. Już pomijam to, że tam jakichś tam internetów nie ma, żadnych komórek nie ma. Jest jeden czy dwa kanały telewizyjne pokazujące jakąś kompletną żałość. Nawet były problemy z piwem, tak? Musieliśmy ganiać cały dzień, żeby znaleźć parę butelek, bo w sklepach tego nie było. I trzeba było gdzieś w tym wszystkim się odnaleźć, tak? Bo czuło się, wiesz co, ludzie tacy bardziej wrażliwi, to ci, którzy tworzyli dźwięki, no czuli, że wtedy żyliśmy w czasach, gdzie po prostu, że ta młodość przechodzi ci przez palce, gdzieś tam przepływa obok, tak? Czuje się, że świat jest gdzie indziej. Dostajemy sygnały, że tu koncerty punk rockowe w Londynie, tak? Bo to się zaczęło bodajże, ile pamiętam, 77-78. W związku z tym ta muzyka dla nas i te jakieś fanziny, oglądaliśmy Johnny Rottena tam jak z tymi kłódkami tam zapinanymi różnymi, które oni odegrali cholernie ważną rolę, czyli uwolnili trochę wyobraźni ludzi, którzy chcieli grać. Bo punk rock, słuchajcie, punk rock tłumaczę różnym ludziom, którzy są przekonani, że to takie proste granie, tak? Przychodzi facet i tam wali w te bębny i tam dwa akordy i leci.
Mm-hmm, ma jakieś agrawki w uszach, ramoneskę, iglany i podarte spodnie.
Oni nagle wzięli swoją modę tak zwaną, niektórzy mówią świetnikową, tu agrawka, tutaj rozwalone spodnie i tak dalej. Ale cała rzecz polegała na tym, że przekazem punk rocka było to, że każdy może robić sztukę. Słuchajcie, w Polsce i tych krajach demoludu było tak, że trzeba było, wiesz, przejść przez jakieś tam weryfikacje jakichś dziwnych typów i nagle, tak jak mówię, Marla Radowicz, Trubadurzy i tam jeszcze Jerzy Połomski i tam pięciu różnych innych zapiewajów.
I organizator Estrada.
Tak, Estrada, tak? I że to jest sztuka. A pan Krok mówi, nie, ludzie, każdy z was ma w sobie potencjał. Jeżeli ktoś tylko będzie chciał was słuchać, to możecie wyjść na Estradę i robić swoje. Dlatego był taki wielki boom, tak? W Anglii po prostu ruszyła cała ogromna fala ludzi, czy grali lepiej, czy gorzej. To było fantastyczne. Po tej całej ogromnej fali, po tym natłoku, zostały fajne rzeczy typu, nie wiem, jak Stranglers, jak Silks and the Benches, chociażby jak The Cure. Po prostu przekonanie, że możesz być artystą. Nie musisz mieć żadnych papierów na to, tak? Nie musisz kończyć żadnych szkół. Po prostu, jeżeli ktoś tylko ma ochotę posłuchać tego, co chcesz, to po prostu możesz wyjść i robić swoje. Kapitalny przekaz. I to tym ludziom dało wiatr w żagle, tak? Że zaczęli wychodzić, zaczęli grać, zaczęli tworzyć.
Wam też dało wiatr w żagle.
Z nami było i troszkę inaczej. Bo oczywiście, punk rock myśmy też nie, technicznie na początku grali tak sobie, ale chodziło o to, że myśmy traktowali to na początku jako zabawę, tak? Ponieważ czasy są okrutne, trzeba się bawić. No to spotykaliśmy się u mnie w domu, czterech czy pięciu ludzi, torba pełna taniego wina, tam po 3,50 i walimy tam, słuchaj, gitara i damy, jedziemy dwa akordy. I bawimy się, i taniec, muzyka i przygoda. I wiecie co, przypomniałem sobie teraz, taka scena, gdzie się dużo u nas też zmieniło, bo nagraliśmy jedną czy dwie piosenki, jakiś byle jakim magnetofonie, A wtedy już było takich parę gwiazd podziemnych w Polsce, które gdzieś tam grały. Moskwa, WC i parę jeszcze innych. No i zaprosiliśmy na takie spotkanie, takie młode punkowe. Jak posłuchały naszych dokonań, one mówią, ty, to chyba WC gra. A druga mówi, nie, to chyba Moskwa. A myślimy, bo tutaj rzępolimy, a to ludzie uważają, że to jest ta sztuka. No to trzeba będzie się porozwijać trochę. I to nam dało do myślenia tyle, że trzeba się zabrać za warsztat, bo bez tego nic nie ma, tak? Co z tego, że chcesz coś ciekawego zagrać, kiedy nie potrafisz? Więc trzeba po prostu zabrać się za robotę. I to nie jest proste, tak? Bo czasy takiego banalnego grania to już trochę minęły. I w związku z tym hasło punk rock dla mnie zawsze znaczyło to, jak wszystkim opowiadam, że jesteś nieskrępowany. Jak wracamy do dzisiejszej rozmowy, to taki klub jak ten burdel, to jawi się jako świetne miejsce do tego, żeby wystartować, żeby spotkać się, żeby nawiązać przyjaźnie, kontakty, bo z tego dalej wyniknęły kolejne historie, tak? I my się z wieloma osobnikami z tamtego okresu spotykamy cały czas. To wszystko gdzieś tam jeszcze jest. Hasło Dom Kultury ma dla mnie takie właśnie mocne znaczenie z tamtego okresu, bo mówię, gdyby te domy kultury były silne, miały sprzęt, to przychodzą chłopaki, jedna ekipa, druga, trzecia, i zamiast gdzieś tam, nie wiem, chadzać na mecze i wydzierać się wulgarne hasła, mogą coś stworzyć, tak? Jestem przekonany, zawsze jest wielu ludzi utalentowanych.
Myśląc o tym, co powiedziałeś, że jeżeli są ludzie, którzy chcą was słuchać, jak tam było z tą publicznością? Waliły tłumy do burdla, czy to była znaczy, najpierw jakieś mniejsze grupy?
Nie waliły, dlatego że, a czy kluby pełne? Tam nie można było się wcisnąć, dlatego że to była działalność, jak to dzisiaj się mówi, offowa, tak? Czyli działalność alternatywna w sensie takim, że to było wtedy jakby taki dreszczyk działalności poza prawem trochę. Bo myśmy nie występowali już żadne tam pozwolenia. Jak milicja przyjechała, to po prostu przyjechała, żeby nas spałować, ale nie po to, żeby nam pomóc. No ale myśmy byli szczęśliwi, tworzyliśmy tak zwane to społeczeństwo alternatywne. Czyli ludzie się inaczej ubierali, tak? Dziewczyny miały takie fajne koki kolorowe. Kolesie chodzili, jakieś znaczki i różne rzeczy, wiesz. Sytuacja była też taka, to można się uśmiechać, ale za znaczek wpięty to jeden czy drugi można było dostać w łeb. Mój kolega dostał, parę razy został zabrany do suki po prostu tylko dlatego, bo milicja dostała sygnał, że jak to? Wszyscy mają wyglądać tak samo, tak? Wszyscy jak robotnicy ze stoczni. I nie ma sytuacji, ty afiszujesz się, że jesteś inny, tak? Stać się na to, że jesteś w wolność. To co za wolność? To tak jak mamy teraz na płycie najnowszy taki utwór Mahsa Amini. To jest utwór o Irance, która została zamordowana przez milicję irańską, bo miała nie takie nakrycie głowy. Tamta eskalacja nie była tak brutalna, ale była. Po prostu milicjanci wykłazili z suki. Można było dostać kilka pał tylko dlatego, że wyglądałeś nie tak, że włosy miałeś postawione, że po prostu widać było, że manifestujesz swoją wolność, tak? To jeszcze pamiętam, piękna impreza była, bo zawsze zapominam, tam galeria w Gdańsku koło Kościoła Świętego Jana chyba z tamtej strony, musiałbym sobie przypomnieć, też były takie 2 czy 3 dni kultury niezależnej, tak? Udało się tam chłopakom zrobić 2 czy 3 dni i też po prostu było pięknie, bo był okres performance'ów, czyli na przykład pamiętam mój znajomy, który już niestety nie żyje, przebrany za księdza razem z siostrą zakonną, weszli takiej fajnej wanny dużo i się rozebrali do naga. Piękna rzecz. Przeciętny człowiek dostałby szału, bo jak to do naga? Ja mówię, do jednego, drugiego, ty urodziłeś się w kurtce czy nago? Co za problem? Ale takie rzeczy, tak jakby te koncerty, to taka świadomość tego, że manifestujesz pełną swoją wolność. To, co dzisiaj jakby powolutku z jednej strony niby dociera, ale zwróć uwagę, jaki mamy opór, tak? Ze strony tych wszystkich tych baranów, które tam blokują edukację, blokują LGBT, tak? Ja czasami spotykam się z nimi, ja mówię, ty jesteś 50 razy głupszy od ludzi z tego kręgu, tak? I wymieniam mu tam po kolei całą setkę różnych ludzi, którzy wpłynęli na losy świata. Dobra, mogą mieć chłopaka czy tam dziewczynę, co mnie tam obchodzi? To są jego prywatne sprawy, mu je pokazuje, że wolność musi skądś przyjść, tak? I cały czas z tą wolnością na świecie jest problem. Te wszystkie konserwatywne ekipy nie mogą zaakceptować tego, że ty manifestujesz swoją wolność w taki niewinny sposób, tak? Tylko próbują cię ustawić do tego, że masz żyć tak, jak ktoś był, tak, ktoś tak ci każe.
Tak, do swojej wizji świata to dostosowują.
Do swojej, ale takiej wizji, wiesz co, zaściankowej. Tu w ogóle są historie takie, że próbujemy się z tego wszystkiego wyrwać, to nie zawsze się udaje. Ale próbujemy i powiem, klub Burdel odegrał bardzo dużą rolę.
Można powiedzieć, że to była taka enklawa wolności w takim razie.
Wiesz co? Tak, to taka enklawa i takie miejsce, gdzie po prostu ludzie mogli poczuć się przez chwilę, że są bardziej wyluzowani, że się nie stresują tak tym, co się dzieje naokoło. I efekt jest taki, że po prostu żyjesz w takim świecie i wiesz, że tutaj, nie wiem, Portugalia, Wielka Brytania, nie wiem, Europa, Irlandia, że to świat normalny gdzieś tu jest obok, tak niedaleko, tak? I takie enklawy są potrzebne. Zwróćcie uwagę, u nas to punkowo mieliśmy burdel, w Krakowie działała piwnica pod Baranami. Chyba też troszeczkę siadło to wszystko, bo czasy się trochę pozmieniały. Ale takie legendarne miejsce, gdzie po prostu ludzie powinni pójść, spotkać się i odprężyć się.
Stworzyć wspólnotę też przy okazji.
Co? No my kultywujemy to. To tutaj przynajmniej w Sopocie, że raz na jakiś czas produkujemy i robimy jasełka swoje i robimy performance i parę jeszcze innych ciekawostek. No dzisiaj podtrzymujemy jakby tradycję.
Bardzo ci dziękujemy za rozmowę. I cieszę się, że też padło w tej rozmowie to, że potrzebujemy takich enklaw wolności.
Jak najwięcej. Takie wrażenie mam na koniec tutaj tej naszej rozmowy, że to jest hasło Dom Kultury. Ludzie mają tam zatrudnienie, przychodzą, wychodzą, podpisują kwity. No to jest przecież dla kogoś, tak? Ta kultura gdzieś musi w jakiś sposób tutaj zaistnieć.
Z tej rozmowy i z twojej opowieści wychodzi taka fajna puenta. Zachęcajmy młodych do tworzenia. Nie bójcie się, że nie jesteście po szkołach artystycznych albo nie macie takiego doświadczenia.
Zdecydowanie.
Jeżeli macie jakąś chęć, pasję, bierzcie i róbcie.
I dziękuję wam bardzo za uwagę. Na koniec zapraszam, w maju będzie premiera płyty Bagno, takiej, której jesteśmy bardzo zadowoleni, która no, cokolwiek powie o tych naszych dzisiejszych chaotycznych czasach. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.